Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Kontynuacja tematu z telewizji Trwam z godziny 18.15. Mówiliśmy o telewizyjnym uniwersytecie biblijnym, o jego osiągnięciach i zadaniach na przyszłość. A naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk. Przypomnę w skrócie, przewodniczący dzieła biblijnego imieniem błogosławionego Jana Pawła II, a także rektor telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, bo tak został on, ksiądz profesor, nazwany przez księdza biskupa Kazimierza Ryczana w czasie otwarcia roku akademickiego w tym uniwersytecie i również to było w obecności jego eminencji księdza Gianfranco Ravasiego, wybitnego biblisty włoskiego, światowego, możemy powiedzieć na pewno, z całą pewnością. No i mówiąc w skrócie, ksiądz profesor jest biblistą, który kocha Pismo Święte, kocha Biblię, chce ją jak najbardziej uczynić popularną wśród ludzi wierzących.
Tam. Witam ojca, witam radiosłuchaczy. Jest mi bardzo miło, że w tym kończącym się roku akademickim mogę podzielić się swoimi, ale sądzę, że też i państwo będą mogli mieć taką okazję, refleksjami dotyczącymi rocznej już działalności właśnie telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Ale zanim podzielę się tymi informacjami, tymi refleksjami. Chciałbym jeszcze, ojcze Januszu, dodać, iż telewizyjny Uniwersytet Biblijny wyrasta na tym ogromnym fundamencie, jakim jest biblistyka polska. I występuję też tutaj jako dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych na Wydziale Teologii KUL, który złożony jest z 15 biblistów, bardzo dobrze wykształconych na studiach zagranicznych, 7 z doktoratami nauk biblijnych, 4-5 profesorów tytularnych. A więc reprezentujemy środowisko, które ma ogromne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne. W naszym uniwersytecie pracują też, telewizyjnym, pracują też bibliści na co dzień wykładający w innych ośrodkach akademickich, takich jak Wrocław, Gniezno, ksiądz Mariusz Majdziński, pracujący na parafii w swojej diecezji. Jest to zespół po prostu wspaniałych, młodych biblistów, którzy swoje zdobycze naukowe, ale też warsztat naukowy pragną wykorzystać dla głoszenia Ewangelii z użyciem tych nowoczesnych środków przekazu, jakimi są właśnie telewizja przede wszystkim. Zanim powiem kilka zdań na temat tego pierwszego roku, a praktycznie jego zakończenie, jak przewidujemy zakończenie tego etapu pracy telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, pozwolą państwo, że w ramach takiego poczęstunku wstępnego przeczytam kilka zdań z przepięknego artykułu na temat modlitwy, jaki został wydrukowany w półroczniku biblijno-teologicznym o nazwie Verbum Vitae. Ten zeszyt 22 nosi tytuł Modlitwa czym jest? I cały zeszyt, na który składa się ponad 10-11 artykułów, poświęcony jest właśnie tematowi modlitwy, analizowanemu przez pryzmat różnych perykop, czyli fragmentów Pisma Świętego ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu oraz teksty patrystyczne i najnowsze nauczanie wybitnych teologów czy biskupów Kościoła naszego. Tutaj są też takie artykuły, dwa ostatnie po prostu, wszak próbujemy tę refleksję biblijną ciągnąć aż do refleksji teologicznej. I na przykład mamy tu jako ostatni artykuł Modlitwa w ujęciu błogosławionego Jana Pawła II. Niezwykle interesujący artykuł księdza profesora Chmielewskiego. Ale wrócę do tego artykułu, którym chciałbym się podzielić z państwem na początku. Mianowicie artykuł młodego biblisty Przemyskiego, księdza doktora Witolda Burdy, na temat modlitwy Kościoła Apostolskiego w oparciu o Księgę Dziejów Apostolskich. W podsumowaniu tych swoich bardzo wnikliwych, szczegółowych, bardzo przejrzyście napisanych analiz, tenże właśnie młody biblista na temat modlitwy apostołów i pierwszych chrześcijan w Jerozolimie i nie tylko zresztą pisze tak. Najważniejszą cechą modlitwy Kościoła Apostolskiego są jednomyślność i zgodność serc oraz intencji modlących się. Taka postawa prowadzi do szczerego poszukiwania woli Bożej. Natomiast odpowiedzią Pana Boga na taką modlitwę jest dar Ducha Świętego. Innymi słowy, Duch Święty jest jedynym darem, który otrzymują wierzący dzięki modlitwie. W ten sposób modlitwę pierwotnego Kościoła można określić jako pełne zaufania, wolności oraz szczodrości, trwanie przed Bogiem, który obdarza modlących się mocą Ducha Świętego. Ponadto Duch Święty, który prowadzi wspólnotę Kościoła, obdarza jego członków mądrością, odwagą i wolnością w głoszeniu Słowa Bożego oraz pomaga dokonywać właściwych wyborów zgodnych z wolą Bożą. Sądzę, że ten fragment z artykułu jest doskonałym wprowadzeniem do naszej tutaj refleksji nad pracą telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, gdzie nieustannie przyzywamy właśnie asystencji, opieki, światła Ducha Świętego, tak jak notabene czynimy to zawsze, kiedy sięgamy po Pismo Święte, czy w wielu kościołach na początku liturgii słowa śpiewa się bądź recytuje krótką modlitwę właśnie do Ducha Świętego, by to Jego światło, Jego mądrość pozwoliła nam głębiej wniknąć w Słowo Boże. Jeśli chodzi już teraz o działalność telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, to pragnę powiedzieć, iż początki to jest pewna intuicja, pragnienie, jakie zrodziło się w moim sercu i zostało też bardzo szybko przyjęte, zaakceptowane przez ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, który po prostu stwierdził, że skoro jest taka piękna idea, projekt właściwy, no to realizujemy. Przystąpiliśmy do realizacji wykładów w 3 katedrach. Aktualnie mamy 4 katedry. A więc 8 biblistów, którzy w każdy drugą i czwartą sobotę miesiąca o godzinie 10 rano w telewizji Trwam na żywo prowadzą godzinny wykład poświęcony zawsze jakiemuś tematowi. Tak się też opatrznościowo złożyło, o czym ojciec Janusz wspomniał na początku, że uroczystej inauguracji Uniwersytetu, jego działalności dokonał ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi, wybitny biblista, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, w obecności księdza biskupa Kazimierza Ryczana, biskupa kieleckiego, księży biskupów pomocniczych kieleckich, rektora Papieskiego Instytutu Biblijnego i przewodniczącego Papieskiej Komisji Biblijnej, ojca profesora Klemensa Sztoka, i wielu moderatorów dzieła biblijnego z całego kraju, tudzież właśnie osób świeckich, które przybyły specjalnie w tym celu z całego kraju do Kielc. Pamiętamy, to był taki ważny dzień, 29 września, wielka też manifestacja w Warszawie w południe w kontekście po prostu domagania się prawa dla telewizji Trwam na multipleksie. Ta inauguracja miała miejsce o godzinie 10 ze wspaniałym wykładem księdza kardynała na temat właśnie Słowa Bożego. Opowiadam o tym fakcie dlatego, iż obecność księdza kardynała na inauguracji tegoż właśnie Uniwersytetu Biblijnego stała się faktem, jakby to powiedzieć, przewidzianym przez opatrzność. Początkowy plan jego pobytu w Polsce we wrześniu tamtego roku był zupełnie inny. Kardynał przybył odebrać doktorat honoris causa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który Senat Uczelni przyznał kardynałowi z inicjatywy właśnie naszego Instytutu Nauk Biblijnych. I planowaliśmy inne jeszcze spotkania, ale ostatecznie ksiądz kardynał zdecydował, że dokona właśnie takiej inauguracji. Było to dla niego bardzo głębokie przeżycie, też osobiste, w piątą rocznicę przyjęcia święceń biskupich, o czym wspominał w swojej homilii. Zechciał też przyjąć naszą prośbę, by być wielkim kanclerzem naszego uniwersytetu. Tej światowej sławy i klas biblista zechciał po prostu zaangażować się, interesuje się naszymi pracami, naszymi wykładami. Jest przeze mnie informowany o przebiegu naszych wykładów. Od czasu do czasu mam okazję przekazać księdzu kardynałowi nagrania naszych wykładów. Kiedyś nawet stwierdził, że nie uświadamia sobie, żeby gdzieś w świecie podobne wykłady biblijne na żywo z udziałem widzów były prowadzone. A więc jest bardzo blisko naszej pracy, co się też, o ile mi już wiadomo, przełoży na piękne przesłanie, jakie ksiądz kardynał przygotowuje dla uczestników telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego na zakończenie pierwszego roku studiów. To przesłanie, gdy tylko ono nadejdzie, będziemy po prostu wręczać każdemu ze studentów. Dokona się to w dniu uroczystego zakończenia pierwszego roku i z racji, że potrzebny jest akademik dosyć obszerny, wtedy kiedy nie ma studentów, zdecydowaliśmy z mecenasem naszego uniwersytetu, czyli z ojcem dyrektorem Tadeuszem, że to zakończenie odbędzie się 21 września. O godzinie 9 będzie msza święta, potem jakieś 1-2 referaty, dyskusja przede wszystkim, zakończymy obiadem. A będzie można przyjechać na kampus Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej do Torunia już w piątek, 20 września, bo wieczorem z kolei planujemy jakąś uroczystą lekcję divina z udziałem właśnie osób, studentów bardzo wrażliwych na treść Pisma Świętego, Słowa Bożego. Więc to jest zakończenie, ale czy uroczystość zakończenia pierwszego roku, wręczenie dyplomów zakończenia pierwszego roku, przesłania księdza kardynała i będzie też niespodzianka dla wszystkich osób, które przyjadą 21 września do Torunia na zakończenie prac pierwszego roku, a zarazem inaugurację drugiego roku. Tą niespodzianką jest przepiękna książka księdza kardynała Gianfranco Ravasiego Pan świtu poranek. Książka wydana przez wydawnictwo Jedność. To są przepiękne refleksje na każdy dzień roku. Refleksje nawiązujące do bardzo ciekawych myśli różnego rodzaju literatów, filozofów, ludzi kultury. Po prostu takie stronica tekstu na każdy dzień, wychodząca od zazwyczaj bardzo interesującej refleksji znanych czy mniej znanych, a bardzo interesujących ludzi. Wiem, że kardynał jest wręcz fascynującym erudytą, znawcą literatury, sztuki. Dzięki uprzejmości wydawnictwa Jedność będziemy mogli tę właśnie książkę wręczyć każdemu ze studentów pierwszego roku. Podkreślam, ale tylko tym, którzy przyjadą na zakończenie do Torunia. Jeżeli już jesteśmy przy tym wydarzeniu, jakim będzie zakończenie pierwszego roku studiów w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym, pragnę też powiedzieć, że przewidujemy sprawdzian, zaliczenie po prostu. Każdy z Państwa studentów, którzy podali dane osobowe, adres, wysyłając je mailem na adres mailowy Dzieła Biblijnego, jest proszony, aby opracował jeden z pięciu tematów. To jest pierwsza część zaliczenia. Podam teraz te tematy. Kto z Państwa ma coś do pisania, może sobie zapisać. Kto nie ma, niech się nie przejmuje. Będą one zamieszczone na stronie internetowej Dzieła Biblijnego pod adresem www.biblista.pl. Łatwo znaleźć. Jeżeli nie mamy komputera, można poprosić kogoś ze znajomych, z rodziny, czy z choćby księży w parafii, by na stronę internetową weszli i te właśnie tematy nam przybliżyli. Jakie to są tematy do opracowania? Nawiązują one oczywiście do wykładów prowadzonych w tych czterech katedrach przez cały rok. I tak, pierwszy temat: biblijny obraz świata i człowieka na podstawie Księgi Rodzaju od rozdziału 1 do 3. Jak wiemy, wchodzi tutaj w zakres tego tematu zagadnienie takie jak stworzenie świata, stworzenie człowieka i grzech pierworodny. Poświęciliśmy tym tematom sporo miejsca, aż 3 wykłady. Drugi temat: biblijny model braterstwa i przyjaźni. O braterstwie mówiliśmy na przestrzeni 2 wykładów. O przyjaźni nie mówiliśmy, ale studenci Uniwersytetu Biblijnego potrafią sięgnąć samodzielnie do tekstów Pisma Świętego, zwłaszcza ksiąg mądrościowych czy do Ewangelii Janowej, w której na temat przyjaźni znajdą bardzo wiele ciekawych spostrzeżeń. Trzeci temat: Bóg w życiu patriarchów. Chodzi mianowicie o wyszczegółowienie w punktach najlepiej, jakie działania, w jakich okolicznościach Pan Bóg podejmuje, w jaki sposób wkracza w życie patriarchów, jak nim kieruje. Dobrze byłoby opracować ten temat syntetycznie, a więc wyciągając z historii i Abrahama, i Izaaka, i Jakuba, i Józefa, wspólne po prostu działania Pana Boga. To, co jest wspólne po prostu dla wszystkich 4. Ewentualnie to, co jest wyjątkowo ważne w przypadku jednego czy drugiego. A więc takie po prostu syntetyczne opracowanie tegoż tematu. 4. temat: dlaczego ofiara Izaaka i śmierć Syna Człowieczego? Jest to temat nawiązujący do wykładów w Katedrze Hermeneutyki Biblijnej, czy inaczej trudne pytania do Pisma Świętego. Ten temat też był bardzo szczegółowo przedstawiony i można go będzie opracować w oparciu o wykłady, które można odnaleźć sobie jeszcze na stronie internetowej telewizji Trwam, przesłuchać na nowo, czy w oparciu o lektury uzupełniające, które były podawane. I 5. temat do wyboru, podkreślam, brzmi: miłość nieprzyjaciół jako lekarstwo na przemoc. Tu z kolei nawiązujemy do kolejnego ważnego tematu, trudnych tekstów Pisma Świętego Starego Testamentu, które możemy rozumieć tylko i wyłącznie przez pryzmat Nowego Testamentu. Nie można tych 2 części Pisma Świętego rozdzielać i interpretować oddzielnie. A więc zechcą sobie Państwo wybrać jeden z tych 5 tematów i opracować, pragnę prosić, żeby nie było to też opracowanie jakoś na nieskończonej ilości kart. Wystarczą 3-4 po prostu karty formatu A4. I bardziej chodzi o ujęcie w punktach syntetyczne, takie przejrzyste, niż szczegółowe rozpisywanie się, cytowanie i tak dalej. Bo bardziej chodzi o ukazanie po prostu myślenia tych właśnie ważnych etapów czy argumentów danego tematu, niż popisywanie się, rozpisywanie się, przytaczanie nieskończonej ilości jakichś cytatów i tak dalej. Niektórzy lubią takie pisanie, ale to jest po prostu szkoda czasu, bo nie o to chodzi. W takim zaliczeniu. Chodzi nam po prostu o to, byśmy zobaczyli, na ile nasze wykłady pozwoliły Państwu myśleć biblijnie, czyli uchwycić ważne argumenty dotyczące każdego z tych tematów, prawda, podpunkty, inaczej mówiąc, składające się ostatecznie na jakąś taką syntetyczną wizję tematu. I to jest pierwsze zadanie. Natomiast drugie zadanie będzie polegać na zrecenzowaniu albo streszczeniu wybranej już dowolnie przez siebie książki biblijnej albo artykułu biblijnego z jakiegokolwiek czasopisma biblijnego. Ze swej strony pragnę zalecić wspomniane na początku czasopismo Verbum Vitae, wydawane właśnie w naszym Instytucie Nauk Biblijnych na KULU. To jest półrocznik tematyczny, cały numer poświęcony jakiemuś tematowi, na przykład właśnie modlitwa, kapłaństwo, Słowo Boże, wiara, nadzieja, no cały szereg przepięknych tematów, 22 numery. Można łatwo zapoznać się z tytułami poszczególnych zeszytów na stronie właśnie w internecie. Wystarczy wpisać słowo verbum przez V i vitae przez V. To są słowa łacińskie, słowo życia, znaczy to wyrażenie. Verbum vitae i wyświetli nam się strona internetowa czasopisma, gdzie będziemy mogli zobaczyć właśnie tytuły wszystkich 22 zeszytów. Wtedy sobie możemy wybrać, możemy skontaktować się z wydawnictwem, które nam ewentualnie dostarczy. Niektóre artykuły są też w wersji elektronicznej właśnie na tej stronie internetowej, a więc łatwo sobie je wydrukować na własnym komputerze. Ale podkreślam, może to być streszczenie czy recenzja, ale podkreślam, bardzo krótkie, syntetyczne, tak na półtorej strony, maksimum dwie strony A4, wybranego dowolnie artykułu, ale podkreślam, żeby to był artykuł właśnie biblijny, a nie jakiś z teologii duchowości, czy z filozofii jakiejś, prawda, czy z teologii katechetycznej, czy z jakichś takich dziedzin pokrewnych. Krótko mówiąc, artykuł analizujący jakiś fragment Pisma Świętego, czy jakiś temat biblijny, prawda, wyraźnie. Bądź też książka, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zaprezentować ulubioną swoją książkę, biblijną, też podkreślam, żeby to była książka poświęcona właśnie konkretnej księdze Pisma Świętego, czy tematowi w ujęciu biblijnym. To może tyle, jeśli chodzi o te właśnie...
No właśnie, to było już dzisiaj wypowiedziane, cieszymy się. No i również może ksiądz profesor przez skromność tak nie wypowiada tego z taką radością, ale też trzeba powiedzieć, że no, nawiązywanie współpracy, możliwość studiów biblijnych, prawda, która się tutaj pojawia, no chociaż w tym folderze czytaliśmy tam w programie, że można bardzo szybko przyspieszyć sobie taką edukację, nie wyjeżdżając do Włoch, nauczyć się języka greckiego czy łacińskiego, hebrajskiego. No i też te publikacje, które są ubogacające, bo to jest tak, mamy trzy kategorie, bym powiedział, słuchaczy i telewizów. Ci, którzy już są w tej szkole zapisani jako studenci, ci, którzy tak teraz przelotnie nas słuchają i mówią, no, fajna rzecz, i może ci, którzy mają takie opory, no jak tu czytać Pismo Święte, a może jakoś to trudno, ktoś otworzył Stary Testament, słyszeliśmy, nie, wcześniej i nagle go coś tam, no, poraziło, więc to jest okazja, żeby na nowo może sięgnąć po raz kolejny, może po raz pierwszy do Pisma Świętego i żeby mieć taką też energię i siłę, żeby również, no nie wiem, czy sekta, jaką jest Świadkowie Jehowy, i po Polsce krąży nadal, jak to było kiedyś bardzo tak intensywnie, ale jednak zawsze to uzbrojenie się w argumenty jest potrzebne.
Tak, i przede wszystkim właśnie dlatego pozwoliłem sobie prosić Państwa, naszych słuchaczy, uczestników telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego o streszczenie jakiegoś artykułu biblijnego czy książki, dlatego że taka lektura doprowadza do rozmiłowania w tekście Pisma Świętego, bo odkrywa przed nami głębie przesłania tekstu, której żeśmy dotychczas nie widzieli, prawda? Czytaliśmy ten tekst, a żeśmy nie dostrzegali. I kiedy człowiek otworzy oczy dzięki takiej lekturze, zobaczy po prostu, jak Pismo Święte rzeczywiście go dotyka, porusza, inspiruje, dodaje siły, prawda? Ale to, o czym ojciec wspomniał na początku, czyli możliwość kontynuowania studiów za granicą, to dotyczy studiów zupełnie innego rodzaju, mianowicie studiów doktoranckich, stacjonarnych, jakie prowadzimy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Instytucie Nauk Biblijnych. Właśnie z prawdziwą radością pragnę poinformować, zwłaszcza osoby, które wybierają się na studia biblijne do naszego Instytutu w Lublinie, że od 1 października będziemy uczyli języka greckiego i hebrajskiego tak, że w czerwcu przyszłego roku profesorowie, odpowiedni profesorowie z Biblikum z Rzymu przyjadą i przed nimi będzie można zdawać egzamin z greckiego i hebrajskiego, tak żeby po tym pierwszym roku studium języka hebrajskiego i greckiego można było przenieść się na studia do Rzymu. Oczywiście będziemy kontynuowali nasze rozmowy z Biblikum. One są bardzo zaawansowane, nie mogę zdradzać szczegółów, ale ta umowa o współpracy będzie obejmować też, ufamy, trzeci semestr, mianowicie kilka wykładów tak zwanych izagogicznych, czyli obejmujących takie tematy jak historia Starego, Nowego, wprowadzenie do Starego, Nowego Testamentu, archeologia, czy może jeszcze jeden, drugi właśnie w zakresie hermeneutyki wykład. Czyli krótko mówiąc, naszym pragnieniem, i tego dotyczy też właśnie przygotowywana umowa między Instytutem Nauk Biblijnych a Biblikum Rzymie, będzie pozwalała po 3 semestrach studiów biblijnych w Lublinie przenieść się studentowi do Rzymu na 4 semestry, czyli tylko na 2 lata. I po tych 2 latach w Rzymie otrzyma tytuł licencjat nauk biblijnych. Normalnie do tego tytułu w Rzymie studiuje się 4 lata, więc widzimy, jaka oszczędność, co innego 2 lata utrzymania w Lublinie na Kulu, gdzie są studia notabene bezpłatne, a co innego 2 lata studiowania w Rzymie. Więc 2 lata łatwiej będzie diecezjom czy zgromadzeniom zafundować studia biblijne w Rzymie niż 4.
No jest ten ciężar zawsze, bo zazwyczaj tak jest, że wtedy są uczy się nieznane przez nieznane, bo nie wszyscy ten język włoski i musi się uczyć włoskiego, oprócz tego obcego języka metodą włoską.
Tak jest, natomiast my przełożyliśmy te podręczniki do hebrajskiego i greckiego, które są stosowane na Biblikum, to do hebrajskiego, natomiast do greckiego nasz profesor ksiądz Andrzej Piwowar przygotował własną gramatykę języka greckiego, 600 stronic prawie, ale bardzo podobną do tych, z których uczy się na Biblikum i wystarczającą całkowicie po polsku po prostu. Oczywiście, że osoby, które po 2 latach, po 3 semestrach dokładnie na Kulu wybierałyby się na 4 dalsze semestry do Rzymu, muszą wcześniej tutaj w Polsce nauczyć się włoskiego czy angielskiego, bo w tych 2 językach można słuchać wykładów na Biblikum. Ale wiemy, że z kolei łatwiej nauczyć się włoskiego czy angielskiego, choćby korzystając z nieprawdopodobnie bogatej oferty w postaci lektoratów właśnie na naszej uczelni, na Kulu, gdzie student naszego instytutu może się zapisać na wybrany przez siebie język włoski czy angielski i zupełnie też bezpłatnie uczyć się regularnie z innymi studentami włoskiego czy angielskiego, czy też sobie zafundować korepetycje po prostu w wolnym czasie, w czasie wakacji i tak dalej. W każdym bądź razie jest to ogromna szansa, jaka stoi właśnie przed Kościołem w Polsce, przed młodymi ludźmi w Polsce, że pomimo tego właśnie ograniczenia środków, stypendiów, pewnych trudności finansowych, a studia zagraniczne są bardzo drogie, bardzo kosztowne, będą one cały czas w naszym zasięgu, jeżeli mądrze właśnie popracujemy nad tymi 3 pierwszymi semestrami studiów biblijnych w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Wszystko zmierza ku temu celowi. Podkreślam, już 1 października rozpoczynamy właśnie pierwsze 2 semestry w tym cyklu. Ale oprócz tego w Instytucie Nauk Biblijnych będziemy prowadzić też ścieżkę, tak zwaną biblistykę apostolsko-pastoralną, gdzie będzie mniej wykładów filologicznych, a więcej wykładów z zakresu egzegezy i metod pracy z tekstem Pisma Świętego, tak aby nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do pracy w diecezjach, jako moderatorzy dzieła biblijnego, jako animatorzy grup biblijnych, czy jako animatorzy biblijni w różnego rodzaju stowarzyszeniach, ruchach. Wiemy, że jest ogromne bogactwo tych form życia chrześcijańskiego i wszystkie są otwarte praktycznie na Słowo Boże. Brakuje jedynie dobrze przygotowanych liderów, animatorów i chcielibyśmy wyjść naprzeciw temu oczekiwaniu, tej potrzebie Kościoła w Polsce i takich właśnie animatorów, z jednej strony rozeznających się dobrze na filologii, na języku oryginalnym greckim czy hebrajskim, ale przede wszystkim dobrze rozeznanym z metodami egzegezy, z metodami pracy w grupach, z tym właśnie przekładaniem, można by powiedzieć, Słowa Bożego na życie chrześcijańskie, czy to w katechezie, czy w homilii, czy w kręgu biblijnym, czy w lekcja divina, czy w nabożeństwie Słowa Bożego, czy w ruchu pielgrzymkowym, czy w duchowości neokatechumenalnej, czy odnowy w Duchu Świętym, by przywołać tylko te, powiedzmy, pierwsze z brzegu ruchy.
Bo myślę, że wytrawni kaznodzieje mają to doświadczenie, jak bardzo trudno jest przygotować homilię niedzielną w oparciu o czytania, prawda? Taką, żeby to było no i ze smakiem, i z sensem, i z takim też no, owocami duchowymi w życiu.
A przede wszystkim, proszę Ojca, żeby homilia rzeczywiście przekazywała, czy przybliżała wierzącym jak najwięcej ze Słowa Bożego, które zostało odczytane. Prawda, to jest bogactwo, aż 4 fragmenty Pisma Świętego czytamy, 3 czytania tak zwane i 4 psalm, który jest też przecież niezwykle bogatą teologicznie częścią Pisma Świętego. Tak jak pisał papież Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini, to jest zdanie naprawdę, kiedyś zwróciłem na nie uwagę, wręcz olśniewające, odczytam nawet, udało mi się znaleźć, to jest 60. numer adhortacji Verbum Domini. Przepowiadanie Słowa Bożego z właściwym odniesieniem do lekcjonarza jest naprawdę sztuką, którą należy kultywować. Co to znaczy przepowiadanie z właściwym odniesieniem do lekcjonarza? Właśnie z właściwym odniesieniem do wszystkich 4 fragmentów Pisma Świętego, które są uroczyście w mocy Ducha Świętego proklamowane. Jeżeli w homilii zawęzimy się do jakiegoś jednego, nieraz może nawet nie centralnego zdania czy motywu, to no, jesteśmy, jakby to powiedzieć, trochę nie fair wobec tego wielkiego bogactwa, które Duch Święty, wobec tego, co Duch Święty mówi do Kościoła. Bo to jest zadanie homilety, żeby przybliżył słuchającym, tak jak czytamy w Apokalipsie, co poprzez te właśnie odczytane fragmenty Pisma Świętego w tę niedzielę, w tym tygodniu, na tym etapie naszego życia, Duch Święty mówi do nas, do naszej wspólnoty. Także tutaj rola homilety, kaznodziei jest naprawdę rolą całkowicie służebną i podporządkowaną tekstowi. Nie może być tak, co niestety się zdarza i o czym trzeba po prostu z bólem powiedzieć, zwłaszcza na często wielkich celebracjach, że czytania wybrzmią, lekcjonarz zostaje zamknięty, a specjalnie zaproszony często kaznodzieja rozpoczyna swój temat. Nie może tak być. To jest mniej więcej tak, jakby po konsekracji ciała chleba i wina przychodzi moment Komunii Świętej i kapłan nie rozdaje Komunii Świętej, tylko wyciąga jakieś smaczne bułeczki, które przywiózł i rozdaje ludziom bułeczki, prawda, z serem czy z konfiturami, wedle gustu, prawda. To jest dokładnie tak samo. To trochę śmiesznie wygląda, ale tak wyglądamy w sytuacji, kiedy do przeżywanego wydarzenia, bo często te wielkie celebracje związane są, czy to z jakimś misterium chrześcijańskim, czy z tajemnicą krzyża, czy z życiem kogoś ze świętych, czy z jakąś naszą uroczystością, rocznicą. Nie potrafimy wydobyć przesłania właśnie z tych tekstów, które kalendarz liturgiczny, czyli w gruncie rzeczy ostatecznie Duch Święty, przewiduje na dzisiaj, na teraz. Ja kiedyś przeżywałem we Włoszech, w okolicy, to było przed Wielkanocą, no przeżycie po prostu wielkiej fascynacji homilią papieża Benedykta. Pamiętam, to była któraś rocznica od pogrzebu ojca świętego Jana Pawła II. Może pierwsza, może druga. I to był jeden z dni Wielkiego Tygodnia, kiedy była czytana wtedy Ewangelia o namaszczeniu stóp Jezusa w Betanii. Sobie myślałem, jak Ojciec Święty teraz przy taka msza święta w ogóle celebrowana właśnie w rocznicę pogrzebu. Czyli homilia siłą rzeczy musi nawiązywać do osoby zmarłego przed rokiem czy przed dwoma laty papieża. A to Ewangelia, która nijak się ma jakoś do postaci. A okazuje się, że taki wytrawny właśnie i biblista, no biblistą nie był z wykształcenia, ale Słowo Boże szanował po prostu maksymalnie. Od niego wychodził, jak ze źródła, papież Benedykt rozpoczyna swoją homilię, mówiąc, że dzisiejsza właśnie Ewangelia daje nam jeden z jakże ważnych kluczy do rozumienia życia i działania papieża Jana Pawła II. Cóż to za klucz, myślę? Właśnie ten zapach wonnego olejku, to profumo, to jego życie, jego nauczanie, jego osoba jest źródłem takiego profumo, takiego tej wonności upajającej człowieka dla nas dzisiaj, była przez te lata, kiedy nauczał, kiedy spotykał się z ludźmi. Wyczuwaliśmy właśnie tę niezwykły smak, niezwykłą wonność jego świętości. I dalej kontynuuje papież. Ten zapach świętości, heroizmu papieża Jana Pawła II do dzisiaj napełnia Kościół. Tak jak to właśnie profumo, jak ten olejek, którym kobieta namaściła właśnie nogi, ciało Jezusa. Widzimy po prostu troszeczkę, jakby to powiedzieć, zastanowienia się nad tekstem, co tekst mówi, i jaką tajemnicę, czy jakie wydarzenie pragnę świętować, czy wspominam dzisiaj. I można naprawdę z każdej Ewangelii, z każdego fragmentu Pisma Świętego, który w danej liturgii jest proklamowany, znaleźć często fascynujące światło, rozjaśniające nasze właśnie świętowanie. Natomiast my często uciekamy właśnie od tekstów, najwyżej pro forma prawie, zacytujemy jakieś jedno zdanie, a potem już biegniemy właśnie swoim tematem, który...
Ale też mamy kontakt z Biblią też i w świątyni, w kościele, ale też i na co dzień. Też o tych zasadach ksiądz profesor przypomniał, co właśnie Verbum Domini mówi, o tych dwóch takich praktykach,
a właśnie, prawda,
niedobrych, a więc to wyrywanie takie sekciarskie, tak można powiedzieć, prawda?
I fideistyczne traktowanie. Fideistyczne.
Może to przypomnijmy, bo to jest też bardzo ważne. I już zapraszamy naszych słuchaczy, żeby zadawali pytania, bo to jest jeszcze bardziej ożywione, będzie na pewno. Chociaż słuchamy z uwagą wszyscy, bo to są naprawdę tutaj porady. A jeszcze jakby ksiądz profesor się pochwalił swoimi najnowszymi tutaj owocami pracy, które możemy znaleźć w wydawnictwie Jedność, prawda, chociażby. Wiem, że tam też była mowa.
Ojciec zadaje mi dużo pytań.
Ale można wybrać, można wybrać wśród tych pytań.
Może najpierw te reguły, o których mówi Ojciec Święty w Verbum Domini, papież Benedykt, po synodzie notabene, który zwołał, to była jedna z pierwszych, jakże cenna inicjatywa nowo wybranego wtedy, właśnie w 2005 roku, papieża Benedykta. Synod o Słowie Bożym, jego roli w życiu i misji Kościoła. Zachęcam, byśmy sięgnęli do tej adhortacji, bo ona już jakby przebrzmiała w naszych uszach i sumieniach, a jest naprawdę nieustannym kierunkowskazem, źródłem natchnienia w wielu momentach. I to, na co chciałem zwrócić uwagę, to papież przestrzega właśnie z jednej strony przed fideizmem, czyli takim czytaniem Pisma Świętego, tak jakby ono bezpośrednio było spadło z nieba i każde zdanie należało rozumieć właśnie jako zapis, zwłaszcza teksty Starego Testamentu, jako zapis już ostatecznej rzeczywistości zbawczej. Podczas gdy teksty Starego Testamentu odnoszą się wszystkie do pełni wydarzenia zbawczego, jakim jest życie Chrystusa, Jego nauczanie, Jego życie, Jego męka, Jego zmartwychwstanie po prostu. A więc ten fideizm, który prowadzi często do takich paradoksów, że napotykamy, czy znajdujemy w tekście Pisma Świętego zdania, które mogą nam się wydać sprzeczne ze sobą, jakieś takie właśnie, czy obok siebie będące, nie do pogodzenia. I wtedy decydujemy, że wybieramy to, a tamto odrzucamy, bo nie potrafimy pogodzić. Taka właśnie literalna interpretacja jest literalna w znaczeniu taka właśnie wyrwana z kontekstu, bez odniesienia do Nowego Testamentu, bez odniesienia do tekstów paralelnych, jest niedopuszczalna. To jest taki właśnie fundamentalizm też. Najlepszym przykładem jest takie dosłowne rozumienie jako kroniki opowiadania o stworzeniu świata. To przecież nie jest kronika stwarzania świata, tylko tekst mądrościowy, modlitwa w gruncie rzeczy, refleksja teologiczna, w której autor odpowiada na inne pytania, mianowicie jaki jest cel świata, skąd się wywodzi, prawda, jaka jest obecność Boża w tym świecie. No, cały szereg innych pytań, o których notabene mówiliśmy w wykładzie. Natomiast gdyby ktoś rozumiał ten tekst jako taki kronikarski zapis, że pierwszego dnia, że stworzenie w ogóle dokonało się w ciągu 7 dni i tak dalej, to mielibyśmy do czynienia właśnie z takim fideizmem, który często prowadzi do sekciarskiego rozumienia, fanatycznego rozumienia, zawężonego rozumienia. Natomiast druga reguła, która też nam grozi, to reguła z kolei odrzucania z tekstów Pisma Świętego wszystkich tych informacji, które dotyczą interwencji, ingerencji Pana Boga w dzieje świata, w dzieje ludzi. Ta pokusa grozi zwłaszcza osobom zajmujących się różnego rodzaju naukami przyrodniczymi, czy też filozofią przyrody, czy filozofią w ogóle, wychodzą z założenia, że po prostu ten świat jest tylko światem materii i żadne fenomeny, jakieś interwencje z zewnątrz, interwencje istoty duchowej, istoty absolutnej, czyli Pana Boga, są niemożliwe. Ojciec Święty mówi, iż takie podejście do Pisma Świętego po prostu prowadzi do całkowitego odrzucenia Pisma Świętego, bo wtedy Pismo Święte pozostaje w naszych rękach jako zbiór takich starożytnych ksiąg, mniej czy bardziej obszernych, jako swego rodzaju historiografia starożytna, natomiast nie ma żadnego przesłania zbawczego dla nas. I papież przypomina, że Pismo Święte jest tak jak Chrystus, mianowicie jest w nim sens historyczny, relacja o wydarzeniach z historii, ale w tych wydarzeniach objawia się działanie, obecność Pana Boga po prostu, czy Chrystusa, Syna Bożego. Tak jak w Chrystusie świadkowie, uczestnicy Jego życia widzieli prawdziwego człowieka we wszystkim, oczywiście za wyjątkiem grzechu, jakichś po prostu niegodnych człowieka, Syna Bożego, sytuacji życiowych, ale równocześnie jest w nim Syn Boży. Syn Boży, który stał się człowiekiem. Ale do tej tajemnicy obecności Syna Bożego trzeba jakby przedzierać się przez tę właśnie zasłonę, którą stanowiło ciało. A dokładnie nie stanowiło zasłony, tylko po prostu Syn Boży objawiał się, żyjąc jako prawdziwy człowiek. I żeby odkryć w Jego życiu, w Jego nauczaniu, w Jego zmartwychwstaniu, w Jego krzyżu obecność Syna Bożego, potrzebna jest po prostu ta głęboka, mądra synteza połączenie rozumu i wiary, czyli serca otwartego na rzeczywistości niewidzialne, które się objawiają za pośrednictwem tych wydarzeń, które są widzialne i podlegają analizie. To są te dwie zasady bardzo ważne, abyśmy w tekstach Pisma Świętego widzieli z jednej strony historię, ale też objawianie się Pana Boga, Jego woli, Jego mądrości, czy objawianie się Chrystusa jako Syna Bożego po prostu. Jeśli chodzi o ostatnią część wypowiedzi ojca Janusza, to pragnę powiedzieć, że kilka miesięcy temu opublikowałem książkę Kościół Syna Bożego. To jest zbiór takich właśnie esejów egzegetyczno-teologicznych, nawiązujących do poszczególnych fragmentów Ewangelii według świętego Jana. I z analizy tych fragmentów wynika bardzo jasno, że Kościół to coś nieskończenie więcej niż tylko lud Boży. Przyzwyczailiśmy się do takiego właśnie socjologicznego określenia. Ono jest prawdziwe oczywiście, ale też patrząc na Kościół, który tworzymy, w którym żyjemy, musimy widzieć taki organiczny związek naszej wspólnoty z Synem Bożym. Nie tylko nawet z Chrystusem jako człowiekiem, Mesjaszem, ale z Chrystusem, który jest prawdziwym Synem Bożym i człowiekiem. I ten właśnie Chrystus, tak rozumiany, Syn Boży, który stał się człowiekiem, żyje dzisiaj w Kościele. Niedawno czytałem taki przepiękny fragment, bodajże to jest tekst świętego Grzegorza, który komentując zdanie Pana Jezusa, ja jestem z wami, tak Pan Jezus zapewnia uczniów, wstępując do nieba, ten wybitny, święty ojciec Kościoła pyta, a w jakiż to sposób zmartwychwstały Chrystus jest ze mną, chrześcijaninem pojedynczym? I odpowiedź, jest poprzez swój Kościół. Nie jestem sam, żyję właśnie w Kościele, a Kościół jest formą realnej obecności Chrystusa, Syna Bożego, zmartwychwstałego Pana. Ja jestem z wami właśnie poprzez wspólnotę Kościoła, poprzez pojedynczych wierzących, ale przede wszystkim poprzez te grupy, te wspólnoty wierzących, które się modlą, które wypełniają Ewangelię, które żyją miłością, tak jak Pan Jezus tego pragnął, tego nauczał. To jest właśnie zasadnicza teza mojej książki. Mam nadzieję, że przyniesie ona czytającym trochę światła w głębszym rozumieniu jeszcze tych fragmentów czwartej Ewangelii, do których notabene też przyzwyczailiśmy się bardzo, bo czyta się tę Ewangelię bardzo często, osłuchaliśmy się z niektórymi tekstami, czy niektóre w ogóle są bardzo powierzchownie interpretowane, jak na przykład Wesele w Kanie Galilejskiej, interpretowane tylko w kluczu cudu, podczas gdy ten aspekt cudu, czyli przemienienia wody w wino, to jest zaledwie 5% treści tej perykopy. Natomiast cała reszta dotyczy objawienia Chrystusa jako Mesjasza, Pana Młodego, który przychodzi poślubić lud mesjański, który tworzy notabene, który rodzi się dzięki wierze w Jego Słowo. A wino, które daje, symbolizuje Jego Słowo, Jego Ewangelię po prostu. Tę Ewangelię, która raduje serce człowieka, która jest po prostu inspiracją do miłowania Chrystusa, do życia miłością we wspólnocie. A więc to może tyle na razie.
Nasz gość, przypomnę, ksiądz profesor dr habilitowany Henryk Witczyk, biblista, przewodniczący dzieła biblijnego imieniem błogosławionego Jana Pawła II, a rozmawiamy w kontekście telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, które ma już rok czasu. Będzie też pewnie mowa o tym, jak będzie ten drugi rok wyglądał. No i czekamy na telefony od słuchaczy, od tych, którzy uczestniczą w tym uniwersytecie. A więc jakie były wasze odkrycia, jakie były doświadczenia, co kogoś uderzyło, co kogoś zachęciło, a może pojawiły się jeszcze jakieś pytania, bo to jest tak, że im bardziej się studiuje, czyta, pogłębia, tym, księży profesorze, więcej pytań się pojawia. Myślę, że pytań poważnych, prawda, mądrych.
Tak, pytań dotyczących przede wszystkim naszego życia, na ile to nasze życie koresponduje z tym, co odkryliśmy przed chwilą, co Duch Święty jakoś wyraźnie nam pokazał. To są te pierwsze takie pytania, jakie się nasuwają, i to bardzo intensywnie. Ale z drugiej strony, im więcej się czyta, im więcej się wnika w teksty Pisma Świętego, tym bardziej człowiek staje zauroczony wielkością planu Bożego, wielkością mądrości Bożej, objawiającej się w życiu tych właśnie prostych bohaterów, o których Księgi Pisma Świętego mówią, a zarazem wyczuwamy, że ta sama wielka mądrość Boża, ta wola Boża, ta miłość Boża, to miłosierdzie Boże, to jest to samo, które objawia się już albo może objawiać się w moim życiu po prostu, jeżeli zastosuję te reguły, o których mówi czytany fragment Pisma Świętego. Więc lektura Pisma Świętego jest naprawdę wydarzeniem fascynującym, przemieniającym człowieka i pozwalającym doświadczać, że nie żyję sam, nie żyję w jakiejś pustce.
Żyję ze Słowem Bożym.
Żyję w jakimś labiryncie. Nie żyję gdzieś rzucony na jakieś pustkowie, lecz doświadcza się tej właśnie towarzyszącej człowiekowi obecności Chrystusa poprzez Ewangelię, poprzez Jego nauczanie, które, jak wspomniałem, pokrzepia, oczyszcza, umacnia, rozwesela, dodaje mocy, bo słowo Ewangelii niesie przede wszystkim łaską Bożą, o właśnie ten dar Ducha Świętego, o którym czytaliśmy na początku.
A my już zapraszamy do rozmów telefonicznych 655-2355, 655-2356, dla zagranicy 655-2333, 655-2366 i dla przypomnienia telefony w naszej rodzinie dwa numery 536-600-100, 536-600-200 i już za moment rozmawiamy. I rozmawiamy, odbieramy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Pan jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz z Katowic.
Proszę bardzo, panie Dariuszu, słuchamy pana.
Chciałbym poruszyć taką sprawę odnośnie Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Bardziej od strony takiej organizacyjno-technicznej, bym powiedział. Przede wszystkim chodzi o stronę internetową biblista.pl, zakładka telewizyjny Uniwersytet Biblijny. Niestety mam dosyć złe odczucia odnośnie tej strony, ze względu na to, że ta strona jest nieaktualna. Brakuje aktualnych informacji, przede wszystkim o programie, na przykład tutaj są zakładki literatura, wykładowcy, plan wykładów, który dotyczy na przykład pierwszego semestru studiów. Czy tutaj w tym zakresie dałoby się na przykład podawać aktualne dane tak, aby było przekazane maksymalnie dużo informacji, które mogłyby być nam tutaj studentom prezentowane w internecie. Dalej, jeżeli można, mogę dokończyć.
Proszę bardzo.
Dalej na przykład brakuje mi także czegoś takiego, co też jest na studiach bardzo często, a mianowicie konsultacje z wykładowcami. Na przykład my jako studenci oglądamy wykłady, niektóre osoby, powiedzmy, skontaktują się na antenie z prowadzącymi dany program, natomiast część osób pewne refleksje, przemyślenia dopiero później, na przykład chciało się by podzielić z wykładowcami, czy w ogóle z osobami tutaj z katedry pewnej, i na przykład wydaje mi się, że tutaj na przykład mógłby być jakiś kontakt mailowy, czy też inny, bo tutaj nie będę się opierał w jakiej formy dokładnej, ale właśnie jakaś forma kontaktu, żeby można było podzielić się z wykładowcami swoimi przemyśleniami.
Rozumiemy, panie Dariuszu, rozumiemy już. Dobrze.
Jeszcze jedno tylko króciutko. Na przykład odnośnie tego odbierania dyplomów po pierwszym roku. Czy ja osobiście, jeżeli ja na przykład nie przyjadę do Torunia, jaka jest wtedy możliwość, czy ja wtedy pocztą otrzymam na przykład ten certyfikat, ten dyplom? Jak to wygląda właśnie?
Pozdrawiamy, dziękujemy. Dużo pytań.
No więc właśnie, postaramy się wysłać pocztą, przy czym musimy podkreślić, że nasze siły, że tak powiem, w zakresie sekretariatu są bardzo ograniczone i stąd na przykład aktualnie cały czas szukamy osoby, która by prowadziła tę właśnie stronę internetową, o której pan mówił. To musi być ktoś, kto będzie to potrafił robić i tak dalej. Aktualnie wydaje mi się, że te nasze wykłady są bardzo przejrzyście prezentowane na stronie internetowej telewizji Trwam, a z kolei pliki zawierające te wykłady są tak bogate, w sensie tak obszerne, że trzeba je specjalnie kondensować, żeby potem wstawiać na stronę biblista.pl. Dlatego też w pewnym momencie zrezygnowaliśmy z powtarzania praktycznie przenoszenia tych plików ze strony internetowej telewizji Trwam na stronę biblista.pl. Natomiast rzeczywiście po wakacjach przystąpimy do takiego właśnie syntetycznego opracowywania strony zgodnie z tymi zakładkami. Ona została stworzona tak optymalnie z myślą o tym, że w miarę naszych sił technicznych będziemy te zakładki po prostu wypełniać. Ale co do treści wykładów, mogą Państwo bardzo szybko się zorientować, wchodząc na stronę telewizji Trwam. Wykłady są tam wstawiane już praktycznie pół dnia, niecałe pół dnia po nadaniu na żywo w telewizji, więc są podpisane, więc nie ma większych problemów z ustaleniem, jaka katedra, jaki temat był realizowany. Bo nie możemy sobie też pozwolić na, trudno nam zatrudniać kogokolwiek do prowadzenia takiego sekretariatu. Trzeba by wprowadzać jakieś opłaty, jakieś tego rodzaju po prostu rzeczy, które jedynie w moim przekonaniu osoba, wolontariusz, wolontariuszka, ale zarazem dobry w zakresie informatyki i dobry w zakresie biblistyki może poprowadzić. Dlatego to nasze spotkanie wrześniowe może wyłoni kogoś takiego z grona naszych studentów, którzy zechcieliby taką właśnie stronę po otrzymaniu kodów dostępu poprowadzić w ramach wolontariatu po prostu. Więc proszę, byśmy liczyli się też z tym, jakie są nasze możliwości, prawda? Bo to nie sztuka ogłosić ideę i nagle zacząć po prostu wymagać od uczestników danego wydarzenia jakichś zaangażowań, prawda, i tak dalej. Jeśli chodzi o konsultacje z wykładowcami, to rzecz wygląda następująco, mianowicie możemy zastanowić się, jakkolwiek to nie jest takie proste z uwagi na czas antenowy, nad wydłużeniem może o 5, o 10 minut czasu na pytania w trakcie wykładu, bo z kolei wszelkiego rodzaju konsultacje innego rodzaju, pamiętajmy, drodzy Państwo, że każdy z wykładowców to nie jest człowiek żyjący na emeryturze, który nic więcej nie ma żadnych zajęć, tylko to są młodzi bibliści, którzy mają po prostu cały tydzień zajęty wykładami. Prowadzą własne badania naukowe, czyli piszą często habilitację, książkę profesorską czy artykuły naukowe i nie będą w stanie korespondować z Państwem, pisanie maili, odpowiadanie na telefony, to wymaga bardzo wiele czasu. Natomiast może dzięki tej uwadze częściej, przynajmniej może dwa razy w semestrze, będziemy prosić Telewizję Trwam czy Radio Maria o takie konsultacje właśnie w formie takiej audycji jak dzisiejsza. Audycji, w której studenci mogliby na antenie dzielić się swoimi właśnie pytaniami i prosić odpowiednich wykładowców o uszczegółowienie, wyjaśnienie i tak dalej. To tylko tak będzie to możliwe, ponieważ no to jest, przyznają Państwo, specyficzna forma wykładów. No to nie są studia stacjonarne, gdzie przyjeżdżamy grupa powiedzmy 30 czy 50 osób i ma bezpośredni fizyczny kontakt z profesorem. Profesor może zostać pół godziny czy godzinę po wykładzie w zależności od potrzeby i takie konsultacje po prostu przeprowadzić. Więc musimy się z tym liczyć, że natomiast te pytania, które są po wykładzie zadawane, one zazwyczaj celnie nawiązywały do takich najważniejszych dylematów czy problemów, jakie słuchacze mogli mieć po wysłuchaniu danego wykładu. Ale dziękujemy bardzo za ten głos. Widzę, że nasi studenci rzeczywiście śledzą wszystkie nasze tutaj działania, są zorientowani. Dziękujemy za ten bardzo taki właśnie serdeczny głos troski. Ale tak jak powiedziałem na początku, będziemy też oczekiwać jakiejś współpracy, zwłaszcza ze strony tych państwa, którzy mogliby taką służbę, powiedzmy taki wolontariat w zakresie prowadzenia strony internetowej Uniwersytetu podjąć. Ale podkreślam, muszą to być osoby naprawdę bardzo dobrze przygotowane od strony informatyki i mające też jakieś rzetelne rozeznanie w zakresie Pisma Świętego.
Jest telefon kolejny, bardzo prosimy.
Halo?
Tak, witamy. Szczęść Boże, proszę bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kto z nami
witam
jest?
Witam czcigodnych księży, księdza profesora Witczyka i ojca Janusza Dyrka.
Witam.
Kłania się Barbara z Małęczowa.
Proszę bardzo, pani Barbaro.
Oglądałam pierwszą część audycji dzisiejszej w telewizji Trwam. I bardzo utkwiła mi w sercu, jak zadra wręcz, wypowiedź jednego z telewidzów, bodajże pana Józefa. No i mniemam, że tego typu wypowiedzi powinny być wyjaśniane do końca. Chodzi mi o kwestię niezrozumienia przez pana Józefa tego starotestamentowego, że tak powiem, nakazu zabijania, prawda? Wynikało z wypowiedzi pana Józefa, że to Bóg wydał nakaz zabijania. Moim zdaniem Telewicz pomieszał porządki natur prawnych, że tak powiem, mieszając ludzkie prawo ówczesne, również obowiązujące i używane przez Hebrajczyków prawo Hammurabiego, gdzie istotnie ideą, leitmotywem było to oko za oko, ząb za ząb, to prawo zemsty, pomsty, z prawem obowiązującym, wręcz nadrzędnym i obowiązującym Hebrajczyków, a później Izraelitów jako naród, z dekalogiem, prawem Bożym, obligatoryjnym, no wręcz w opozycji stojącym do tego prawa ludzkiego Hammurabiego, gdzie jest piąte przykazanie, nie zabijaj. Halo?
Tak, słuchamy cały czas.
Czy my się tak? Myślałam, że może zostaliśmy rozłączeni. Gdzie no, piąte przykazanie to jest prawo Boże, z niego nie ma czegoś takiego jak dyspensa. To jest imperatyw, nakaz twórcy, Boga. I tu nie ma co dyskutować i nie podlegało to dyskusji. Prawo to dekalogu zaistniało właśnie Boże. Dane zostało ludziom w czasach starotestamentalnych. A jako, że Bóg czynem mówi, a słowem czyni, więc niejako takie potwierdzenie, jako czyn Boga, że nie jest i nigdy nie był i nie będzie zwolennikiem śmierci, ani autorem prawa jakiegoś śmierci.
Rozumiemy, pani Barbaro, to już, bo to ksiądz profesor tutaj dopowie, dobrze?
To, tak, do pana Józefa. Przecież tak, Bóg nie kazał zabić, teraz multiplikować zbrodni i tworzyć następnych zbrodniarzy.
Dobrze, dziękujemy bardzo, pozdrawiam gorąco w takim razie. I
prosimy nam życzę wszystkiego najlepszego, nawzajem. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście ta wypowiedź pani Barbary potwierdza, że mogą właśnie, że takie interpretacje bardzo fundamentalistyczne, przed którymi przestrzegałem, prowadzą właśnie do tego rodzaju poruszenia wewnętrznego. Bardzo się cieszę osobiście, że pani Barbara przytoczyła tutaj właśnie cały szereg tekstów paralelnych ze Starego Testamentu, które każą zupełnie inaczej spojrzeć na to zdanie, które nasz słuchacz telewizyjny, widz, cytował po prostu, bo on też cytował fragment z Księgi Rodzaju, prawda? Ale dopiero uwzględnienie tych choćby przywołanych tutaj wypowiedzi, odniesień i do Kaina, i do dekalogu. I właśnie ta, cieszę się bardzo, że tutaj pani Barbara przywołała tę ogromnie ważną zasadę, iż cały szereg zwyczajów, które są w Starym Testamencie, zostały przejęte z kultury, w której Izraelici żyli, i one niejako musiały nawet być przejęte, zanim ten lud został przez Pana Boga podniesiony na wyższy poziom rozumowania o życiu, o historii, o relacji do innych, prawda? To jest ta właśnie pedagogia Boża. Pan Bóg zaczyna od człowieka takiego, czy zaczyna wychowywać człowieka takim, jakim on jest. Ten naród, prawda, prymitywny, żyjący właśnie pośród takich bardzo dzikich reguł wojny i tak dalej, zemsty. Ale stopniowo poprzez proroków, poprzez nauczanie mędrców, ale nade wszystko poprzez objawienie dane w Chrystusie, doprowadza na zupełnie inny poziom po prostu. I jeszcze raz podkreślam, że nawet mając przykazanie dekalogu, nie zabijaj, właśnie tak kategoryczne, tak jasne, apodyktyczne, właśnie nie znające żadnych reguł, w sensie nie znające żadnych wyjątków, i ono musi być interpretowane przez pryzmat nauczania Chrystusa po prostu. Dopiero wtedy wszystkie przykazania dekalogu rozumiemy naprawdę głęboko i zgodnie z wolą Bożą. Bo gdybyśmy je oderwali od Ewangelii, to nie byłaby to interpretacja po prostu do końca, jakby to powiedzieć, trafna. brakowałoby nam czegoś bardzo głębokiego, co notabene wystarczy otworzyć Ewangelię według Mateusza, rozdział 5, gdzie sam Pan Jezus dokonuje właśnie takiego pogłębienia Tory, prawa, które dał Izraelowi Mojżesz. Ale to może tyle. Dziękujemy bardzo za ten głos, który pozwala nam rzeczywiście dyskutować bardzo szczegółowo już o interpretacji trudnych tekstów Pisma Świętego.
Dziękujemy i kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę. Radio Maria, słuchamy. Szczęść Boże.
Ja mam zapytanie do tego pana profesora.
A jakie jest pana imię?
Stanisław z Wielkopolski.
Panie Stanisławie, a gościmy księdza profesora Henryka Witczyka, biblistę wybitnego polskiego. Proszę
to
bardzo.
Właśnie na temat Starego Testamentu.
Słuchamy pana, proszę
mogę
bardzo.
Mogę zadać pytanie?
Proszę bardzo.
Tego, co ja się w szkole uczyłem, Adam z Ewą po wypędzeniu z raju mieli tylko dwóch synów.
No i do czego pan zmierza?
No nie, niech ksiądz wysłucha.
No.
Mieli tylko dwóch synów. Kain zabił Abla.
Tak.
No.
No i co dalej?
Potem Kain umarł. A skąd my się wzięliśmy? Skoro tylko dwóch synów miał.
No właśnie.
A córek nie miał.
No to już odpowiadamy, po to jest właśnie studiowanie Biblii potrzebne, żeby takich pytań, na takie pytania też odpowiadać, księże profesorze.
Tak, więc tutaj mamy przykład kolejny takiego właśnie kronikarskiego i fundamentalistycznego czytania tekstów Pisma Świętego. Nie uwzględniamy mianowicie gatunku literackiego tej perykopy i tego, o co w niej chodzi, że zarówno Adam i Ewa, jak też ich potomstwo są reprezentantami szerszej społeczności po prostu. To są takie właśnie figury reprezentujące szerszą wspólnotę i w ich decyzji, jeśli chodzi o pierwszych ludzi, nazywanych właśnie przez Księgę Rodzaju Adam, Ewa, w ich decyzji koncentruje się decyzja, czy ich decyzja po prostu zaważa na losie całej wspólnoty. To tak jak na przykład to się nazywa fachowo osoba korporatywna, czyli osoba, która koncentruje w sobie życie całego ludu, całego swojego rodu. Na przykład wiara Abrahama, błogosławieństwo, które otrzymuje, dotyczy nie tylko jego, ale całej rodziny, rozciąga się na całą rodzinę. Podobnie na przykład też i Pan Jezus jest taką właśnie osobą korporatywną. To, co w nim się dokonuje, zwycięstwo nad grzechem, nad śmiercią, rozciąga się na tych wszystkich, którzy poprzez wiarę z nim się jednoczą, stanowią właśnie jego ciało. Także tutaj nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o rozumienie procesu prokreacji w zakresie tej właśnie pierwszej wspólnoty ludzkiej, bo trzeba rozumieć właśnie te pierwsze postaci jako reprezentantów szerszej grupy, wspólnoty po prostu.
Czyli bardziej chodzi o problem niż o osobę, prawda?
O osobę też, na tyle, ale... o ile ona reprezentuje po prostu całą wspólnotę, czy pewną część tej wspólnoty.
Tak. To tak jest właśnie. Potrzeba panie Stanisławie, żeby właśnie słuchać audycji, na ile się da, czy też, no bo wiadomo, księże profesorze, że nieraz te wiadomości ze szkoły albo nam ulecą, albo też, no, nie do końca były jakoś tak ugruntowane. Nieraz tak bywa, prawda? I to latami potem lat przybywa, a wiadomości nie ma.
A poza tym te wiadomości często po prostu były nam przekazywane w takiej uproszczonej formie, gdzie nie wprowadzano właśnie tych głębszych pojęć typu właśnie osoba korporatywna, które tutaj użyłem, które jest oczywiste we współczesnej biblistyce po prostu. Natomiast takie, jakby to powiedzieć, nieuwzględnianie gatunku literackiego, to jeszcze raz podkreślę, perykopy prowadzi właśnie do takich paradoksów, że potem łamiemy sobie głowę problemami, których de facto w tekście nie ma.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maria.
Mam takie pytanie.
Witamy, szczęść Boże. Dobry wieczór, szczęść Boże. Jakie imię pana jest?
Łukasz z tej strony. Czy za granicą mam takie pytanie, bo o islam po prostu. Wie pan, o co chodzi?
Ale jaki problem, jaki znaczy problem, jest pytanie biblijne czy światopoglądowe?
Światopoglądowe, bardzo. I to bardzo
poglądowe. A w jakim kraju pan mieszka, panie Łukaszu?
W Anglii siedzę teraz w tym momencie i jest takie coś takiego, że na przykład co sobotę przychodzą osoby i na przykład jakaś jakby na World Trade Center napadały. Wie pan, o co chodzi?
No wiem, znamy historię, ale to nie łączy się z naszym tematem dzisiaj, kiedy mówimy o telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym, natomiast różne mogę się domyślać pana pytania, więc może zostawmy je. Dajmy czas tym, którzy chcą rozmawiać o Biblii, o czytaniu Biblii, o ważności Słowa Bożego w swoim życiu, bo na to rzecz mamy teraz czas przeznaczony, przypomnijmy, wielki wysiłek. Zresztą w Radiu Maryja nie brakuje takich programów i to dobrze. Mamy audycję Szukając Słowa Bożego, mamy także audycję telewizyjną na temat Pisma Świętego, tą, prawda, w każdy piątek, czy także pytania o Słowo Boże. No i teraz te wykłady w telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym, więc są one obecne na naszej antenie. Tylko korzystać i chcieć się coś dowiedzieć. Bardzo proszę, Radio Maria. Szczęść Boże, witamy.
Można już?
Proszę bardzo, jest pani na antenie.
Anna, obecnie z Gniezna, ale też jestem z Gniezna i Poznań. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie chciałam wyrazić Bóg zapłać i podziękowanie za tę wspaniałą inicjatywę. I no starałam się, jak mogłam słuchać, prawda, dzisiaj oficjalnie nie zapisałam, ale jest to ogromny, ogromny dar dla nas. I no po prostu przede wszystkim serdeczny Bóg zapłać księdzu profesorowi i wszystkim wykładowcom. Od nas gniazda ksiądz profesor podeszła właśnie niedawno. Chciałam tylko właśnie, myślę, że to jest niezwykle potrzebna rzecz, bo wiedza religijna wśród osób no wykształconych i po prostu w ogóle każdy chyba dorosłych to jest ogromne, że tak powiem, no to jest tak bardzo ważne, że i myślę, że to musiało być jeszcze bardziej nagłaśniane, nie tylko poprzez, bo no ja myślę, że jeszcze, nie wiem, czy w parafiach, czy wśród, no, wiele ludzi jeszcze po prostu o tym nie wie. Oczywiście nie związanych, może tak bezpośrednio z Radiem Maryja i telewizją Tram, ale to myślę, żeby to jeszcze jakoś nagłaśniać, bo no przede wszystkim serdeczny Bóg zapłać.
A jakieś pytanie, pani Hanno? Może konkretnie, nie, tylko podziękowanie. To cieszymy
się. Dziękujemy bardzo, dziękujemy za ten głos i jest w tym głosie, jakby to powiedzieć, prośba praktycznie o dwie rzeczy. Pierwsza to bez wątpienia o to, jak bardzo ten program, który realizuje Radio Maria czy Telewizja Trwam, powinien być właśnie programem dostępnym w każdym polskim domu, czyli to, o co no mamy nadzieję, że konkurs o miejsce na multipleksie zakończy się przyznaniem Telewizji Trwam miejsca i to bez wątpienia sprawi, że te nasze programy właśnie mające bardzo wiele z katechezy dla dorosłych będą w zasięgu każdego polskiego domu, polskiej rodziny. I wtedy też, po drugie, każdemu z księży, duszpasterzy czy katechetów będzie o wiele łatwiej zachęcić, poinformować swoich parafian, że danego dnia o tej godzinie możecie zobaczyć, posłuchać, prawda, wykładu biblijnego dotyczącego takiej czy innej kwestii. Dziękujemy bardzo za ten głos, który potwierdza, iż te nasze wykłady są naprawdę potrzebne. Wiemy, że po prostu przygotowanie wykładu, czy jego wygłoszenie do jednych trafia bardzo, do innych mniej. To jest też pewnego rodzaju sztuka potrzebna, właśnie śledzenie wykładów, ale ja osobiście jestem bardzo wdzięczny Telewizji Trwam za to, że na swojej stronie internetowej umieszcza wszystkie wykłady po kolei, jest do nich dostęp, można je sobie odsłuchać na własnym komputerze w dowolnym czasie, połowę wykładu, czy fragment tylko, przemyśleć daną refleksję, czy czytany fragment. A więc te możliwości pogłębienia tego, co usłyszeliśmy w wykładzie, istnieją. Ale bez wątpienia będziemy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zechcą po prostu poinformować w ramach apostolatu też pewnego. Zwłaszcza osoby, które mają jakieś problemy w wierze, czy w życiu swoim, są jakoś osamotnione w znaczeniu, że z powodu takich czy innych doświadczeń doświadczeń życiowych, jakoś ciężko im się żyje, może nawet w izolacji jakieś słuchanie Pisma Świętego naprawdę otwiera i na Pana Boga, i na wspólnotę, na innych. Więc bądźmy takimi właśnie dobrymi apostołami, zwiastującymi innym możliwość takiego współczesnego kontaktu ze Słowem Bożym, bo często łatwiej nam wysłuchać jakiegoś fragmentu Pisma Świętego, wsłuchać się w interpretację, niż samemu wziąć księgę Pisma Świętego, która gdzieś tam w szafie jest, prawda, my jesteśmy zupełnie gdzie indziej, prawda, i natomiast wysłuchać bardzo to jest łatwo.
Panie Sprawiedliwości, Panie wszelkiego trudu, prosimy, nie każ mu się rozliczać z cudów. Wysłuchaj nas, co śmiemy zwać się Twoim ludem, On sam był cudem.
Na te chwile czekał świat. Santo, 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 ukochany papież nasz. To, co w nim dla nas było święte, jego głos z dobroci do myśl. To, co w nim
i rozmawiamy z naszym gościem, ksiądz profesor Henryk Witczyk. Rozmawiamy na kanwie już pierwszego roku działania telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego w telewizji Trwam. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy i skąd?
Ja dzwonię z Medyki tutaj koło Przemyśla.
A imię pana?
Leszek.
Panie Leszku, to jeszcze prośba, żeby radio przyciszyć, dobrze?
Już przyciszam.
I słuchamy.
Ja takie, córka mi zadała pytanie jedno, dlaczego mówią Matka Boska? I nie umie jej na to pytanie odpowiedzieć.
No to już odpowiadamy.
Tak jest.
A jeszcze coś, panie Leszku, tylko to, tak?
Tak, tylko to.
Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Matka Boska nie w tym znaczeniu, że Matka Najświętsza zrodziła Trójcę Świętą, bo to by było prymitywne rozumienie i oczywiście nieprawdziwe, ale Syn Boży stał się człowiekiem w jej łonie i narodził się właśnie jako człowiek z Maryi Dziewicy, jak mówimy w credo. I dlatego, że jest się matką osoby, a nie tylko ciała, do Matki Najświętszej odnosi się tytuł właśnie Matka Boża, dokładnie Matka Syna Bożego po prostu. Jako ta, z której Syn Boży, istniejący od wieków, wziął swoje ludzkie ciało. Ale ten właśnie Syn Boży od momentu wcielenia nie istnieje inaczej, jak tylko właśnie w ścisłej więzi z tym ludzkim ciałem, które wziął ze swojej matki właśnie, które otrzymał ze swojej matki za sprawą działania Ducha Świętego, jak mówimy w credo i za Ewangelią notabene. Więc na tej zasadzie, że nie można, bo w pierwszych wiekach w Kościele debatowano właśnie, czy przystoi jej ten tytuł Boża Rodzicielka. I w jakim znaczeniu właśnie? Czy nie poprzestać na tytule Matka Chrystusa? Ojcowie Kościoła, wybitni teologowie i wybitni znawcy Ewangelii doszli do wniosku, stwierdzili, że rzeczywiście jest nazwana w Ewangelii Łukaszowej Matką Pana, mówi Elżbieta, skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie. A Pan w Ewangelii Łukaszowej oznacza po prostu Chrystusa, Syna Bożego, i który stał się człowiekiem, wręcz zmartwychwstałego Chrystusa, chwalebnego Chrystusa, można by powiedzieć całego Chrystusa, czyli Syna Bożego, który nie istnieje inaczej jak właśnie jako człowiek. To, co święty Jan mówi, Słowo stało się ciałem i nie istnieje inaczej, tylko jako właśnie Słowo wcielone, Syn Boży wcielony. Dlatego też mówimy Matka Boża,
natomiast
Matka
jest,
Syna
jest
Bożego.
Też taki problem, jedno słowo, przepraszam, że język współczesny, prawda, wprowadza takie tutaj no, religijne jakby połączenia, ale to, że coś było boskiego albo boskie, zjawiskowe, to na pewno nie od tego tutaj pierwowzór jest to, co ksiądz profesor mówi. Dopiero potem ktoś nadużywa w ten sposób.
Tak, prawda, notabene też w tradycji Kościoła od początku praktycznie określa się relację Matki Najświętszej do Ojca jako córa Boga Ojca i oblubienica Ducha Świętego. Natomiast Matka Syna Bożego.
Tak, oczywiście. I kolejne telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nie chciałem w sprawie tej audycji.
Witamy Pana. Skąd telefon? Imię jeszcze? Jeśli
Wrocław
może.
Józef.
Józef z Wrocławia, tak?
Tak.
Proszę bardzo, Panie Józefie, słuchamy Pana.
No bo ja, proszę ojca, chciałem się odnieść w stosunku do tego, co tam wcześniej jakiś Pan zadał jakieś dziwne pytanie, jak na, myślę sobie, chrześcijanina, prawda? Bo ja kiedyś się koncentrowałem na tym, ale pamiętam, jak Jan Paweł II prosił wszystkich tych, którzy nie potrafią zrozumieć, żeby nie interpretowali po swojemu bliźni, bo to tylko może doprowadzić do jakiegoś absurdu. Ja jestem katolikiem, wróciłem do wiary po wielkich swoich przebojach życia i kiedyś zastanawiałem się nad tym, bo tych pytań było wiele, kiedy uczestniczyłem i byłem zepsuty. A dziś tłumaczę takim ludziom, jak dają mi takie pytanie, skąd się wzięli rodzice, że Kain tam jakieś tego, potem o kazirodce, takie oni są po prostu nierozważni, bo nie widzą i nie słyszą tego, co Bóg do nich przemawia słowem. Przecież wyraźnie powiedział Kainowi, gdzie twój brat, a potem mówi, idź do ludzi wśród i oni i zacznie żyć od nowa. A on mówi, ale mnie ludzie przeklą, a on siedmiokroć będzie przeklęty ten, co ciebie przeklnie. Czyli już było stworzenie rodzaju ludzkiego, bo przecież ziemia była tak duża, że i ten raj w ogóle, który
Panie Józefie, rozumiemy, pan chyba do nas telefonował w tamtej części programu, z tego co pamiętam.
Nie, no pan tutaj bardzo świetnie właśnie rozwija to, co wspomniałem o tej wspólnocie początkowej właśnie,
tak,
że...
Tak, bo na przykład ja mam takie jeszcze jedno, ja potem nie wiem, jak wy takim, no ja nie będę ubliżał tym ludziom, którzy są słabsi.
Nie, to tak nie o to chodzi. Wręcz tak. Zachęcamy no, wszystkich...
Przepraszam jeszcze, bo ja chciałbym tylko zdążyć myśl, bo ja też mam taki problem troszeczkę zachwiany w głowie, nie, bo jestem alkoholikiem. Ale nie piję 13 lat i dlatego wracam do Boga i wiem, że mi jest tym dobrze. Nawet ostatnio przeznaczyłem z 1741 roku ojcu jednym zakonu książkę Biblii o Połacie Niepisana, bo uważam, że niech to nie ani satu, dlatego że uważam, że to jest przynależną Kościoła, niech to Kościół ma. Ja go to i tak łaciny nie rozumiem, ale ja chciałem po prostu powiedzieć, jak wytłumaczyłem im tą rzecz, żeby tak to było ładnie. Buduje się blok w jakiejś tam nowej dzielnicy i ktoś się wprowadza, jeden, drugi, czwarty, piąty, ale po 40 latach ktoś pyta, a kto był pierwszym lokatorem? Ale przecież ludzi jest mnogo, nie? I mówi się właśnie o tej Adamie Ewie, bo tam ktoś, taki woźniak pan, który coś się wprowadził razem z tam jakąś inną panią, mieszkali, mieli dwoje synów, ale też obok gdzieś tam były inne osoby. I tak myślę najprościej.
Panie Józefie, pozdrawiamy.
Dziękujemy bardzo.
Życzymy wytrwałości. Dziękujemy.
Tak, dziękujemy bardzo. Tak jak wspomniałem właśnie, tu nie ma żadnych problemów, a z kolei, jeśli chodzi o strony rozumienia tej wspólnoty pierwotnej właśnie, podkreślam, wspólnoty stworzonej przez Pana Boga, obdarzonej ludzkim życiem osobowym, a reprezentowanej właśnie przez tę pierwszą parę, czy w tej sytuacji bratobójstwa przez konkretnych, pojedynczych ludzi oczywiście, bo grzech pierworodny jest grzechem po prostu rozumianym jako grzech konkretnej, jednej właśnie pary ludzkiej, ale to nie oznacza, że na początku była tylko jedna właśnie para ludzka stworzona przez Pana Boga. Reprezentowała ona właśnie szerszą wspólnotę, o której właśnie tu czy ówdzie w Księdze Rodzaju mamy wzmianki nawet. Natomiast co do pytań, to akurat chcielibyśmy powiedzieć, że Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy mają jakiekolwiek pytania, żeby się nimi dzielili. Oczywiście w tych audycjach, które odpowiednich tematów dotyczą, prawda, żeby nie zarzucać na przykład pytaniami, nie wiem, dotyczącymi credo audycji biblijnej, czy odwrotnie, prawda. Więc, ale nie krępujmy się tych swoich pytań, zwłaszcza jeżeli one są zadawane z całą szczerością, otwartością, a nie na zasadzie jakiegoś, nie wiem, przemądrzania się, wymądrzania się, czy polemiki, ale takie też mogą być, bo ostatecznie nauka nie boi się pytań, czy to właśnie jakichś podchwytliwych, czy nawet jakichś takich pytań, które miałyby zbić nasze argumenty. Biblistyka współczesna jest tak bogato rozwiniętą nauką, że możemy znaleźć odpowiedzi na cały szereg po prostu nurtujących nas pytań. Oczywiście rodzą się nowe pytania, ale nie jest tak, że jakby to powiedzieć, że boimy się pytań.
To pytanie błądzi. O, taka jest też sentencja.
A poza tym pytania, proszę Ojca, też są podstawowym motorem rozwoju nauki. Od umiejętności stawiania pytań zależy rozwój po prostu naszego rozumowania, naszej wiedzy, prawda? Kto nie stawia pytań, ten nie bada.
Tak jest. Rozmawiamy, kolejne telefony. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy. Halo, halo. Prosimy, ktoś jest?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto i skąd?
Anna Diecezja Toruńska.
Pani Anno, słuchamy panią.
Już mogę mówić?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca. Pozdrawiam księdza prowadzącego, księdza profesora. Dziś na pewno jest nas, studentów, wielka rzesza, nawet chyba milionowa albo i więcej. Za co bardzo dziękuję księdzu profesorowi i chciałam odnieść się właśnie do tematu, kiedy to ksiądz profesor powiedział, że kiedy Pan Jezus powiedział do apostołów: nie pozostawię Was samymi, będę z Wami po wszystkie czasy. I Pana Jezusa możemy odnajdywać tylko w Kościele. I zawsze, zawsze moją radością, moją dumą było przynależenie do Kościoła. A tu właśnie w tej swojej wypowiedzi ksiądz profesor jeszcze pogłębia nasze rozeznanie. Jest to dla nas bardzo katecheza pouczająca i pogłębiająca naszą wiarę, za którą bardzo serdecznie chciałam podziękować księdzu profesorowi, ojcu prowadzącemu. Serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego życia.
Dziękujemy za ten głos, wręcz wzruszający. Uświadamiam sobie dzięki tej wypowiedzi, jak bardzo uważnie Państwo słuchacie tego, co przez mikrofon Radia Maria mówimy. To rzeczywiście bardzo, bardzo ważna myśl, którą powiedziałem praktycznie tak mimochodem, ale rzeczywiście cieszę się, że została ona przywołana w wypowiedzi. Pragnę tylko powiedzieć, iż ten Kościół rozumiemy jako wspólnotę. Oczywiście ta wspólnota gromadzi się w budowli, jaką jest właśnie nasza świątynia, ale w pierwszym rzędzie i w tym rzędzie takim podstawowym chodzi o wspólnotę wierzących w Chrystusa. Tę, która właśnie gromadzi się na modlitwę, na celebrację sakramentów, głównie Eucharystii. No i oczywiście Chrystus jest z nami już w tej świątyni, w tej budowli pod postacią Najświętszego Sakramentu oczywiście. To też jest jeszcze inna forma Jego obecności, prawda? Ale taka forma obecności w Kościele jest po prostu podstawową, bo gdyby nie było Kościoła, czyli wspólnoty wierzących z prezbiterem, z biskupem, nie mielibyśmy Eucharystii po prostu. Ale z kolei Eucharystia też, jakby to powiedzieć, pozostawałaby praktycznie zamknięta w tabernakulum, gdyby nie było ludzi żyjących, właśnie przyjmujących Chrystusa i żyjących Nim, czyli właśnie wprowadzających Jego miłość, Jego moc w swoje chrześcijańskie życie. A więc widzimy tutaj, jak bardzo głęboki związek zachodzi między Eucharystią, Najświętszym Sakramentem, który przyjmujemy, a nami jako Kościołem, czyli tym żywym, też sakramentalnym, żywym ciałem Chrystusa, którym jesteśmy jako wspólnota wierzących. No dzięki to, bardzo za to przywołanie.
Dziękujemy. I to, co kiedyś nam powiedział Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II, zresztą patron dzieła biblijnego w Polsce, że nie spodziewała się Matka Najświętsza, że będzie mówiła przez radio Maryja, mówiąc do słuchaczy.
Właśnie.
A my możemy powiedzieć, że nie wiem, że święty Hieronim się nie spodziewał, że będzie kiedyś telewizyjny uniwersytet biblijny, że Biblia tak będzie propagowana, prawda? Czy święty Hieronim, czy wielcy bibliści.
O Hieronimie Matka Najświętsza zapewne trudno powiedzieć, tutaj nie chciałbym poprawiać myśli błogosławionego papieża naszego Jana Pawła II, ale w odniesieniu do świętego Hieronima to jakoś mogę się wypowiedzieć, podkreślając, że jego ogromnym marzeniem i temu marzeniu, temu pragnieniu bardziej, poświęcił wszelkie możliwe siły, jakimi dysponował i zaangażował najbliższe sobie osoby, przyjaciół, grono spore, żeby właśnie Księga Pisma Świętego została przełożona na język właśnie popularny, wulgatę, łacinę zrozumiałą, po prostu dostępną dla ludu. Czyli tak jak mógł, jak to było wtedy możliwe w jego czasach, to Słowo Boże praktycznie popularyzował, udostępniał szerokim rzeszom ludu Bożego. Żeby nie było tylko właśnie dostępne dla ekspertów znających język hebrajski, język grecki, prawda? To były czasy dawne, kiedy wiele osób grecki czy hebrajski znało, zwłaszcza grecki, ale już wtedy istniała wielka potrzeba przełożenia Pisma Świętego na język powszechnie znany i stosowany.
Łaciński był to jak angielski teraz, tak, można powiedzieć, tak, jakoś, tak, prawda? Tak. Pół świata tym językiem uczestniczyło, rozmawiała.
Więc on dokonał, można by powiedzieć, takiej pierwszego masowego przybliżenia Pisma Świętego rzeszom ludzi. Chociaż to, czego dokonali też tłumacze Septuaginty, a więc przełożenie z całego Starego Testamentu, z języka hebrajskiego na grecki w połowie III wieku przed Chrystusem, to w sumie to jest pierwsze takie właśnie przybliżenie ksiąg natchnionych szerokim już rzeszom ludzi, no bo po grecku w czasach właśnie II, III wieku przed Chrystusem mówiła ogromna część imperium.
To tak dla przypomnienia, Pan Jezus czytał w jakim języku zwoje napisane?
Aramejski.
Aramejski właśnie. I to był ówczesny język używany.
Stosowany w Palestynie, oczywiście, tak. Mhm. Ale oczywiście językiem takim, jakby to powiedzieć, klasycznym, czy językiem elit, był język hebrajski. W tym języku były przechowywane zwoje ksiąg. One były też po prostu przybliżane w wersji, objaśniane, zwłaszcza w wersji właśnie aramejskiej.
Powoli zbliżamy się do końca naszej audycji. Jeszcze jeden telefon i pewnie związane z nim podsumowanie i nasza modlitwa kończąca dzień. Odbieramy. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Chciałam zadać pytanie, jakie zadał mi mój 7-letni syn, dotyczące duszy i ducha.
Witamy. A jak imię pani? Jeśli można.
Agata z Katowic.
Pani Agato z Katowic. I jakie to było pytanie? Dokładnie.
Agata.
Tak, ale jakie było pytanie, bo pani ma włączone radio. Co, o co zapytał? Co to jest dusza, co to jest duch? Co, o co zapytał syn?
Zapytał mnie, jaka jest różnica między duchem a duszą. No i bardzo prosta podpowiedź, jak mu to wyjaśnić.
Aha. Pozdrawiamy pani Agato. Widzę, że syn rośnie na filozofa, prawda? I to
właśnie
ducha. Pozdrawiamy.
Więc tutaj mamy cały szereg odniesień oczywiście. Nie chciałbym się wdawać w takie szczegółowe precyzacje. Zastosuję po prostu odpowiedź, którą znajdujemy w jednym z listów świętego Pawła, gdzie on rzeczywiście mówi o ciele człowieka, duszy i duchu. Dusza to jest inaczej mówiąc, ciało, no to wiemy, ciało, prawda, nasze organy tutaj cielesne, które kiedy opuszcza je dusza, pozostają martwe. Dusza to jest właśnie ten człowiek wewnętrzny. No jak dziecku przedstawić, co to jest dusza właśnie? Coś niewidzialnego, ale zarazem to jest ta część, czy ta strefa w człowieku, która decyduje o naszej tożsamości, o tym, że mamy poczucie bycia ja, że znamy swoje imię jako imię moje. To nie tyle nawet o imię chodzi, co o poczucie własnej samodzielności, odrębności po prostu, że ja nie jestem tobą, prawda, że nie jesteśmy jednym i tym samym, jakby listkami jednej koniczynki, prawda, że każdy jest samodzielną istotą, czyli można by powiedzieć, że dusza to jest człowiek wewnętrzny, niewidzialny, duchowy.
Jak prawda? Może myśl, prawda, czy mózg? Nie, no mózg nie widać, no ale widać, jakbyśmy się prześwietlili.
Tak, no dusza jest siedliskiem i woli, i myślenia, i sumienia, prawda. To jest taki właśnie podmiot wewnętrzny w człowieku. Natomiast duch, kiedy święty Paweł mówi o duchu, w człowieku, to jest, rozumie przez to, tę część naszej osoby, tej duchowej właśnie osoby, która pozostaje w komunii z Panem Bogiem, czyli zdolność, tę właśnie, ten wymiar naszej osoby, w którym dokonuje się komunia z Chrystusem, z Duchem Świętym, z Bogiem Ojcem. Czyli można by powiedzieć, ten wymiar stricte religijny naszego życia osobowego. To jest właśnie duch. I często też ten właśnie duch rozumiany jest jako siedlisko Ducha Świętego w człowieku. Miejsce, w którym właśnie zamieszkuje Duch Święty. Czy tak należałoby rozumieć po prostu to rozróżnienie. Dusza, duch. Duch jako ta właśnie wewnętrzna osoba, która wchodzi w komunię ze światem Bożym. Natomiast dusza, ten wewnętrzny człowiek, który jest odpowiedzialny za nasze wybory, decyzje, ma poczucie wolności, zdolny jest do rozumowania.
No i też to też chyba wychodzi, księże profesorze, jak człowiek
który dysponuje pamięcią.
Bo mówimy, że modlimy się za duszę zmarłego Jana, czy tam Stanisława, ale za tego człowieka, bo to nie jest tak, że to jakaś dusza, jakiś motylek, prawda, i tam bo tam dzieci tego rozumieją, że tak fruwa, prawda? Tak. On odfruwa, tylko to jest ten człowiek, tylko zostawia to ciało tu na chwilę i tam przechodzi, prawda?
Przechodzi osoba po prostu.
Osoba, tak.
Osoba. To cały czas pozostajemy tutaj mimo wszystko w kręgu tajemnicy. Mm. To nie są takie właśnie kwestie wymierzalne czy badalne jakoś, prawda? Są przeżywane przez nas, możemy je opisywać, ale nie jesteśmy w stanie tego świata duchowego. No proszę mi właśnie wyjaśnić, jakby to powiedzieć, miłość. Bo to jest jedno właśnie z takich pojęć stricte duchowych właśnie, prawda? Nie możemy powiedzieć, że o tu jest miłość, albo tu jej nie ma, prawda? A wiemy, że w relacji między dwoma osobami rzeczywiście ta miłość istnieje. Jest to właśnie pewnego rodzaju wydarzenie duchowe, a zarazem bardzo realne.
To może ta mama może tak odpowiedzieć. To jest to, co jest, na przykład ja ciebie kocham jako mojego synka, prawda? Chociaż tego nie widać tak, żeby to było.
Chociaż miłość jest relacją po prostu. Złapania. Jest podczas gdy dusza jest podmiotem. Jest. No
tak. Ale żeśmy się na koniec, prawda, debaty doczekali.
Tutaj wychodzi, jakby to powiedzieć, całkowita nieobecność w świecie współczesnym pojęć filozoficznych. Starożytni od razu mówili o substancji duchowej po prostu.
Tak.
Używali słowa substancji i od razu...
Ksiądz profesor Maryniarczyk by nas tutaj naprowadził konkretnie, prawda?
Dzisiaj interpretuje się właśnie słowo dusza poprzez wyrażenie podmiot, ja, osobowe. Czyli to wszystko, co decyduje, bo na pewno o moim ja osobowym nie decyduje serce, wątroba, noga, prawda, ręka, tylko to, co jest tym człowiekiem właśnie wewnętrznym, jak mówi święty Paweł, czy duchowym, niematerialnym właśnie. A co każdy z nas otrzymuje i to ten człowiek wewnętrzny, każdy jest inny po prostu, właśnie pochodzący od Boga, Boga, który jest duchem doskonałym, jak mówią filozofowie.
Właśnie. No i tu kolejny rozdział dyskusji, gdybyśmy mieli czas, to właśnie temat klonowania, prawda? Czy chociażby, prawda, tutaj majstrowania.
Bez wątpienia istnieje zapotrzebowanie w gronie naszych słuchaczy na takie pogłębione refleksje filozoficzne, ale bardziej ukierunkowane właśnie na antropologię, na prawdę o człowieku. Bez wątpienia dzisiaj jest wielka potrzeba takich refleksji, bo pozostajemy, właśnie ślizgamy się po powierzchni, pozostajemy na poziomie opisu, czy dzielimy się wzdłuż i wszerz swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, natomiast brak takiej właśnie analizy, można by powiedzieć substancjalnej, podmiotowej, porządkującej nasze rozumienie świata, człowieka.
Katechizm w tym nam pomaga. I też ja, nie wiem, czy ksiądz profesor pamięta katechizm księdza kardynała Pietro Gaspariego, prawda, ten wcześniejszy, ale tam były takie krótkie pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź. I to też było właśnie bardzo tak układające nam tutaj w głowach.
Nie chciałbym wprowadzać w błąd, ale bo ja czytałem tę książkę po włosku, ale wydaje mi się, że została ona też przetłumaczona na język polski. Mianowicie właśnie nasz wielki kanclerz, kardynał Gianfranco Ravasi, gdzieś 2-3 lata temu wydał książkę poświęconą właśnie duszy. I to w jednym z włoskich wydawnictw świeckich, nie kościelnych, nie katolickich. Mniejsza z tym o wydawnictwo, teraz nie pamiętam tegoż wydawnictwa, ale o ile sobie dobrze przypominam, ta książka pod tytułem Dusza Ravasi, pisze się tak, jak się słyszy, V w środku. Jak państwo wpiszą w internecie nazwisko Ravasi, prawda?
Przez
dusza, przez S właśnie, Ravasi. Bez wątpienia pokaże się też ten tytuł Dusza. I wtedy będzie można zobaczyć, gdzie ta książka tego autora została opublikowana. Kardynał ma to do siebie, że o takich właśnie, jakby to powiedzieć, bardzo skomplikowanych i trudnych do uchwycenia problemach czy sprawach, rzeczywistościach potrafi pisać bardzo też obrazowo i przekonująco. Odsyłam do tej lektury.
Zresztą w Polsce znane z publikacji, nie tylko wielkich też wypowiedzi na temat kina polskiego, Kieślowskiego. Pamiętam też, takie były bardzo bogate wypowiedzi księdza kardynała.
Tak, w jednym z referatów, to był bardzo ważny referat z okazji, wygłoszony podczas sesji, na otwarcie sesji upamiętniającej stulecie istnienia Biblikum na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie. Miałem szczęście być na tym wykładzie. Rzeczywiście na nas, Polakach, kilku obecnych na tej sesji zrobiło to ogromne wrażenie, z jaką też swobodą kardynał opowiadał właśnie swoją znajomość filmów Kieślowskiego.
Tak. Kończymy tę część drugą rozmów. Księże profesorze, bardzo, bardzo by się długo jeszcze mogło rozmawiać i ciekawie, ale to taki jest urok, że rozmowy niedokończone. Ja chcę podziękować za obecność. No i co możemy powiedzieć w takim skrócie? Dalej kontynuujemy telewizyjny Uniwersytet Biblijny. Jest tutaj aprobata wielkiego kanclerza. Jest ksiądz rektor też tej uczelni telewizyjnej.
No i tak, są nasi i wielka otwartość ze strony Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, udostępnienie akademików na dzień 20-21 września. Zakończymy wtedy pierwszy rok, spotkamy się, porozmawiamy o tym, w jaki sposób jeszcze sobie wzajemnie pomagać, aby ta bez wątpienia wielka inicjatywa, jaką są wykłady w zakresie Pisma Świętego, były prowadzone jeszcze lepiej, by jeszcze lepiej były dostępne w formie internetowej, prawda? z wykorzystaniem tych środków, które aktualnie posiadamy, którymi dysponujemy. Wiemy, że dla rozwoju wielu inicjatyw nie tyle są potrzebne jakieś nadzwyczajne środki, co przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy się zaangażują, którzy poświęcą trochę swojego czasu, swoich zdolności i taka harmonijna współpraca daje też więcej radości oczywiście niż czysto formalne prowadzenie takiego czy innego wykładu, czy takiej czy innej strony. Ja cały czas prowadząc dzieło biblijne, czy w tym momencie telewizyjny Uniwersytet Biblijny, bardzo mocno liczę na taką właśnie spontaniczną, wolontariacką współpracę i dzięki opatrzności Bożej wiele tej współpracy jest, bo to jest ciężka praca, długodystansowa, nie widać tak natychmiast jej owoców, potrzebna jest cierpliwość, ale coraz więcej osób docenia tę naszą pracę, widzi, włącza się w nią. I jak mogliśmy w tej audycji, czy w audycji telewizyjnej zauważyć, że w gronie widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria, jest naprawdę bardzo wielu ludzi, bardzo wrażliwych na Słowo Boże, studiujących, wnikających, roztrząsających trudne kwestie, ale też bardzo wiele osób szczerze zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy czy rozjaśnieniem tych pytań, które nasuwają się w kontekście lektury czy to Starego Testamentu, czy Nowego Testamentu. Pamiętajmy, że również teksty Nowego Testamentu, cały szereg wyrażeń, jakie znajdujemy w Apokalipsie, w listach świętego Pawła, w listach apostolskich, to są wyrażenia starożytne, które wymagają rozjaśnienia, przybliżenia naszej kultury.
A w tym momencie w telewizji Trwam jest właśnie film o świętym Pawle. Taka
a więc właśnie
inscenizacja i bardzo tutaj piękne
więc,
są mapy pokazane obrazy.
Mamy cały szereg możliwości przybliżania się, czy otwierania się dokładniej mówiąc na Boże objawienie, które do nas przychodzi pod postacią Księgi Pisma Świętego. Ale nie przychodzi właśnie jako księga do skonsumowania w samotności, w izolacji.
Ale do wspólnoty.
Ale we wspólnocie i dzięki wsparciu ze strony Ducha Świętego, dzięki wsparciu tych, którzy zostali przez Niego powołani, obdarzeni przez Kościół zaufaniem i pewnymi możliwościami, żeby najpierw mogli poznać odpowiedzialne metody interpretacji Pisma Świętego.
Dziękujemy za to spotkanie. Ksiądz profesor Henryk Witczyk. Pozdrawiamy serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem. Bóg zapłać.
Dziękujemy.